piękną przedświąteczną niedzielę przyjrzymy się wspólnie wspaniałej zapowiedzi przyjścia króla. Nadchodzi król i będzie to w takiej scenerii typologii Księgi Sędziów, czyli pewnych zapowiedzi, które znajdujemy w Starym Testamencie, a które spełniły się w osobie Pana Jezusa. Przyjście Pana Jezusa na świat stało się wypełnieniem obietnicy z przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem na samym początku Starego Testamentu, bo w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tak w ogóle to cała fabuła Starego Testamentu, od Księgi Rodzaju aż po ostatnią, czyli Księgę proroka Malachiasza, kręci się wokół obietnicy danej Abrahamowi, mówiącej, że urodzi mu się syn, właśnie syn obietnicy, z którego będzie miał wielu potomków, tak licznych jak te gwiazdy na niebie, które przysłowiowo nie da się policzyć, i że oni jako liczny lud zdobędą ziemię i staną się prawdziwym narodem. Ale nie od tak, żeby im było miło tylko, ale z powodu bardzo konkretnego planu i powodu czy celu, aby stali się świadectwem dla innych narodów przez to, w jaki sposób sami byli świadkami Bożej dobroci i hojności, Jego działania wśród nich i dla nich. I od Abrahama aż do Księgi Jozłego wygląda to no wręcz wyśmienicie. Bóg spełnia swoją obietnicę. Abraham ma syna obietnicy, nazywa się Izaak. Izaak ma dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Jakub ma 12 synów. Naród zaczyna powoli rosnąć, idą do Egiptu, w Egipcie rozmnażają się na potęgę. Pan Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu już jako bardzo dużą grupę ludzi. Daje im prawo, daje im przybytek. Przybytek, czyli taką przenośną świątynię, które umożliwiają im z jednej strony żyć według Bożych praw, bo nie wiedzieliby, czego Bóg od nich chce, a czego nie chce, a z drugiej strony przybytek, żeby mogli składać ofiary i te za grzech, ale też dziękczynne i mieć z Bogiem społeczność. Pierwsze pokolenie z powodu swojego nieposłuszeństwa nie wchodzi do ziemi obiecanej, ale drugie, czyli ich synowie i córki, wchodzą i podbijają Kanaan, podwodzą Jozłego. I jak czytamy Księgę Jozłego, rzeczywiście rozchodzą się po całym terenie Kanaanu i tak kończy się Księga Jozłego. I mogłoby się wydawać, że wszystko się udało. Obietnice się spełniły. Wygląda na to, że Boże panowanie jest już na horyzoncie. Że naród wybrany, który wszedł do ziemi obiecanej, stanie się teraz świadectwem dla wszystkich narodów, że wszyscy ludzie zobaczą, jak funkcjonuje, jak żyje Izrael pod Bożym panowaniem i zrozumieją, że rzeczywiście to jest jeden prawdziwy Bóg i uwierzą w jednego prawdziwego Boga. No ale właśnie wtedy zaczyna się Księga Sędziów, całkowicie nowy rozdział w Bożej opowieści, w Bożej historii. Księga Sędziów, dwie księgi Samuela, dwie księgi królewskie i dwie księgi kronik. To jest nowy rozdział fabuły Pisma Świętego. Pokazują nam te księgi, że Izrael jednak nie żyje tak, jak powinien żyć w ziemi obiecanej, pomimo tego wszystkiego, co doświadczyli. Pomimo tego, jakie wielkie cuda mogli oglądać, jak potężnie Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu, przeprowadził przez Morze Czerwone. To wszystko, czego doświadczyli, jednak przeminęło, zapomnieli i nie stają się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. A upadek Izraela zaczyna się właśnie w Księdze Sędziów. W tej księdze zarysowuje się taki schemat, według którego Izrael będzie żył przez kolejne setki lat. Żyją, upadają, kiedy upadają, proszą Boga o pomoc, jest jakieś odnowienie i znowu upadają głębiej, znowu jest jakieś odnowienie, ale upadają jeszcze głębiej i za każdym razem to odnowienie już nie jest takie jak to poprzednie, tylko jest coraz gorzej i gorzej. Struktura całej Księgi Sędziów właśnie o tym mówi. Pierwsze trzy rozdziały wspominają nam o tym schemacie: upadek, odrodzenie, głębszy upadek, odrodzenie, jeszcze głębszy upadek, słabsze odrodzenie. Następnie rozdziały 4-16 pokazują nam, jak Izrael przechodzi przez te cykle. Pokolenie po pokoleniu, pokolenie po pokoleniu. By wreszcie w ostatnich rozdziałach od 17-21 pokazać, jak głęboko Izrael upadł w ziemi, którą mieli posiąść zgodnie z obietnicą, zbudować społeczeństwo żyjące dla Bożej chwały i być takim światłem w tym świecie wskazującym na Boga. Księga Sędziów nazywa się Księgą Sędziów dlatego, że bohaterami tej księgi są właśnie sędziowie. W Księdze Sędziów mamy opisanych 14 sędziów. I nie tylko naród izraelski upada, lekko się podnosi, upada głębiej, bo dotyczy to również niestety samych sędziów. Pierwsi sędziowie, Otniel, Ehud czy Debora, są zdecydowanie dobrymi sędziami. Ale w miarę upływu czasu widzimy, że za każdym razem, gdy jest bałwochwalstwo, kiedy Izrael odwraca się od Boga, idzie w jakieś tam pogaństwo, niemoralność, zbrodnie, krzywdy, Bóg zsyła na nich jakąś niewolę okolicznych narodów, jest upadek, wołają o pomoc, Bóg wysyła sędziego, jest lekkie odrodzenie, znowu upadek. Za każdym razem nie tylko to odrodzenie jest niższe, ale za każdym razem ten sędzia jest coraz gorszy, jest coraz mniej moralny, jest coraz mniej przykładem i świadectwem sam w sobie. Wybawiciel, bo tak też możemy tłumaczyć słowo sędzia, jest coraz bardziej wadliwy. I gdy dochodzimy do ostatnich sędziów, do Jeftego czy do Samsona, to duchowa kondycja sędziów jest wręcz tragiczna. Samson, to jest ostatni sędzia Księgi Sędziów, to wybawiciel w totalnej rozsypce. Jest sławny oczywiście z powodu swojej siły, ale czytając jego historię, wyłania się z niej absolutny chaos i zagubienie. I pogłębianie się tego upadku w Księdze Sędziów, w księdze tej pierwszej, która następuje po wejściu do Kanaanu, po spełnieniu się obietnicy, po tym, jak mogli podzielić się ziemią, zaczęli żyć, rozradzać się, funkcjonować, i jest coraz gorzej, coraz gorzej. Księga Sędziów zapowiada, że musi nastąpić jakaś zmiana lub z Izraela po prostu nic nie zostanie. Albo nastąpi jakaś zmiana, albo będzie po Izraelu. I w tej ostatniej części Księgi Sędziów mamy 4 zapowiedzi, że rzeczywiście coś ulegnie zmianie. W 17 rozdziale, a jak mówiłem, ta ostatnia część to od 17-21, w 17 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: w tych czasach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co sam uważał za słuszne. W następny rozdział rozpoczyna się słowami: w tym czasie w Izraelu nie było króla. Kolejny rozdział tak samo: w tym czasie, kiedy nie było króla w Izraelu i gdy już jest naprawdę źle. Gdy ostatnie rozdziały Księgi Sędziów to jest dramat i rozpacz. Kiedy prawie że zostało wymordowane jedno z plemion Izraela. Znowu czytamy słowa: w tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co sam uważał za słuszne. Do tej pory Izrael funkcjonował w sposób plemienny, czyli bez centralnej władzy, bez króla. Każde pokolenie, każde plemię, każdy duży ród miał swój teren, swoją władzę i jakoś sobie tam funkcjonował. Księga Sędziów zapowiada, że musi nastąpić zmiana, ponieważ w przeciwnym razie ludzie będą popadać w coraz większe pogaństwo, bałwochwalstwo, niemoralność i tak dalej. Bo zaczęły się dramaty w małżeństwach, dramaty pomiędzy rodzicami i dziećmi, napięcia między plemionami. Społeczeństwo zaczęło nasiąkać najgorszymi obyczajami ludzi, którzy wśród których mieszkali. Pijaństwo, niemoralność, kradzieże, morderstwa. Ciężko było żyć. Było coraz bardziej tragicznie. I Księga Sędziów jest początkiem nowego rozdziału Biblii, który pokazuje, że jeśli nie nastąpi boska interwencja, to nie ma możliwości, żeby ta obietnica, którą Bóg złożył Abrahamowi, została spełniona i że Izrael nie będzie światłem dla narodów i nie przyniesie zbawienia ludzkości. Więc jedyna nadzieja, która pobrzmiewa w Księdze Sędziów, jest w królu, który zjednoczy cały naród, który od nowa dokona odnowy religijnej czy takiej duchowej, oczyści kraj pogaństwa i wtedy Izrael będzie w końcu tym zapowiedzianym błogosławieństwem dla całego świata, świadectwem tego, jak cudowny i łaskawy jest Bóg. Natomiast Księga Sędziów pokazuje nam ciągle i ciągle, jak Bóg niestrudzenie oferuje swoją łaskę ludziom, którzy nie zasługują na to, którzy jej nie szukają i w końcu jej nie doceniają wtedy, kiedy ich spotyka. Ale jak to jest możliwe, zadajemy sobie pytanie, że Bóg jest ciągle tak łaskawy dla tak upadłych i podłych ludzi, jeśli jednocześnie jest świętym Bogiem. Jest świętym Bogiem oddzielonym od wszystkiego, co jest grzeszne. Jest świętym Bogiem, który nienawidzi grzechu, który nie ma nic wspólnego z czymkolwiek, co jest niedoskonałe, a jednocześnie dla swojego narodu wybranego jest tak łaskawy. Dla nas jest tak łaskawy. Księga Sędziów nie odpowiada nam na to pytanie. Nie odpowiada, czy jego przymierze jest bezwarunkowe, czy warunkowe. Czy jest to przymierze bezwarunkowej miłości, czy jest ono jednak uzależnione od ludzkiego posłuszeństwa. Nie odpowiada na to Księga Sędziów, co więcej, nie odpowiada na to pytanie cały Stary Testament. Tą odpowiedź otrzymujemy dopiero, gdy w historii Bożego zbawienia dochodzimy do krzyża Pana Jezusa. Ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze raz popatrzmy na 21 rozdział, 25 werset. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co uważał za słuszne. W związku z tym zaczęła się rzeczywiście epoka monarchów. Monarchia w Izraelu. Dwie księgi Samuelowe, dwie królewskie, dwie kronik opowiadają nam o królach, najpierw zjednoczonego państwa Izrael, później już podzielonego, czyli Judy i Izraela. Pierwszy król, Saul, zaczął rewelacyjnie. Pomimo swoich wad charakteru, pomimo swoich obaw, rozpoczął gorliwie, zjednoczył, uwolnił, podbił, skończył tragicznie. Skończył gorzej, niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać. Następnym królem był Dawid, jasna gwiazda historii Izraela. Po nim był Salomon, bo odleciał jak samolot, rozpoczął rewelacyjnie. Rzeczywiście był to szczyt historii, szczyt światłości, bogactwa, pokoju Izraela. Najmądrzejszy człowiek, który wtedy stąpał po ziemi, skończył jak największy głupiec. Zaraz po nim, po Salomonie, jego syn Roboam i wróg rodziny Jeroboam podzielili Izrael na Judę i oderwał się Izrael. I tak się potoczyła dalej ta historia podziału, beznadziei. Hasło z Księgi Sędziów, że w tych dniach nie było króla w Izraelu, każdy robił to, co sam uważał za słuszne, teraz zmienia się na nastali królowie w Izraelu i każdy z nich robił to, co uważał za słuszne. Bardzo szybko okazało się, że żaden ludzki król nie wystarczy. Żaden nie jest w stanie być całkowicie wierny Bogu, nie mówiąc już o duchowej odnowie Izraela. W Judzie znajdziemy jeszcze kilku dobrych królów. Tak jak w Księdze Sędziów znajdziemy kilku dobrych sędziów. Ale w Izraelu nie było ani jednego pobożnego, dobrego, sprawiedliwego, prawego, dobrego człowieka jako króla. Ani jednego. Mimo, że ten Jeroboam usłyszał obietnicę podobną jak Dawid. Jeśli będziesz mi posłuszny, jeśli będziesz żył ze mną, jeśli będziesz mnie szukał w swoim życiu, pobłogosławię ci i twoi potomkowie będą siedzieć na tronie. Odwrócił się, nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem. W związku z tym, że taka beznadzieja znowu rozlała się po narodzie wybranym, było oczywiste, że będzie musiał się kiedyś pojawić właściwy król, którym, jak wiemy, jest Pan Jezus. Cała Księga Sędziów wskazuje nam na prawdziwego sędziego, na prawdziwego wybawiciela. W Wszystkie księgi Samuela, królewskie kronik wskazują nam na wielkiego, prawdziwego króla. On był posłuszny Bogu, on doskonale wypełnił przymierze. Po co? Żeby Bóg mógł nas kochać bezwarunkowo. Ponieważ my warunków Bożego przymierza, my warunków Bożej sprawiedliwości, my warunków życia bezgrzesznego nie jesteśmy w stanie spełnić, wypełnić. On to zrobił. Na krzyżu rozpoczął się całkowicie nowy rozdział i jednocześnie ostatni rozdział Bożego planu zbawienia. I to pod krzyżem Pana Jezusa jesteśmy w końcu w stanie zrozumieć, czym jest i jak głęboka jest Boża łaska. Każdy sędzia z Księgi Sędziów wskazuje na Pana Jezusa. To jest ta typologia. W Starym Testamencie sędzia zapowiada, Pan Jezus cudownie to wypełnia. Zarówno źli wybawiciele, jak Samson, jak Jefte, jak i dobrzy sędziowie, jak wspomniana Debora, Otniel czy Ehud, wskazują na Pana Jezusa, właściwego, prawdziwego sędziego i wybawiciela. Wskazują na to, że On jest prawdziwym sędzią, On jest prawdziwym wybawicielem, On jest prawdziwym królem, którego potrzebował świat, ponieważ bez Niego nie było nadziei. Wydawało się że Izraelowi, że wszystko, czego potrzebują, to bezpieczne miejsce, to żyzna ziemia, to dobry klimat. Wszystko będzie rosło, zwierzęta się będą rozmnażały, będzie dobrobyt. Bardzo szybko okazało się, jaka jest prawdziwa ludzka natura. Jaka jest nasza ludzka natura, która owszem, gdy trwoga, to do Boga, ale gdy trwogi nie ma, ja dam sobie radę sam. I właśnie w ten sposób Izrael sobie dawał radę sam. Właśnie w ten sposób dzisiejszy świat sobie daje radę sam. I widzimy wojny, i widzimy krzywdy, i widzimy rozpadające się małżeństwa i rodziny. Widzimy niemoralność, widzimy niesprawiedliwość. I to nie tylko tą, która spotyka nas, ale jesteśmy również świadomi tej, którą my potrafimy traktować innych ludzi. Dlatego właśnie cały Stary Testament zapowiadał, że musi nadejść ten prawdziwy sędzia, ten prawdziwy wybawiciel, ten prawdziwy król. Patrząc troszkę dalej na Księgę Zachariasza, jedną z ostatnich ksiąg prorockich i w ogóle ksiąg Starego Testamentu, czytamy: raduj się bardzo, córko Syjonu, głośno wykrzykuj, córko Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny, jedzie na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Myślę, że brzmi nam to bardzo znajomo, ponieważ w Ewangelii Jana w 12 rozdziale spełnia się ta zapowiedź. Nazajutrz wielki tłum przybył na święto, gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście palmowe, wyszli mu naprzeciw i wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela. A Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego zgodnie z tym, co jest napisane u Zachariasza. Nie bój się, córko Syjonu. Oto twój król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Kiedy anioł Gabriel, zwany opiekunem Izraela, przychodzi do panny Marii, mówi do niej: nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i urodzisz syna. I nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Dlatego też Poncjusz Piłat zdecydował napisać nad głową Pana Jezusa na tabliczce przybitej do krzyża: Jezus Nazaretu, Król Żydów. Ale wreszcie w objawieniu Jana ostatni z apostołów, który jeszcze był żywy, już stary człowiek, ma objawienie dane mu od Boga. I czytamy w 19 rozdziale: i zobaczyłem otwarte niebo i oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. w sprawiedliwości sądzi, sędzia i walczy. Jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. A na szacie i na swoim biodrze wypisane ma Król Królów i Pan Panów. To właśnie zapowiada nam Księga Sędziów. Jest nadzieja. Jest mnóstwo nadziei. I jakakolwiek jest dzisiaj historia twojego życia, w jakimkolwiek momencie jesteś swojego życia, jakkolwiek mogło być się bardzo wydawać, że jest beznadziejnie. Beznadziejnie w domu, beznadziejnie w pracy, beznadziejnie ze zdrowiem, beznadziejnie finansowo. Jest nadzieja, ale nie nadzieja w samym polepszeniu zdrowia, nie nadzieja w tym, że finansowo będzie lepiej, nie nadzieja w tym, że relacje w rodzinie, w pracy, z ludźmi będą lepsze. Nadzieja jest w tym, że Chrystus, nasz Król i Wybawiciel, naprawdę przyszedł. Że w Nim jest spełnienie wszelkich naszych potrzeb, wszelkich naszych westchnień i pragnień, to do tego zawsze wyrywało się nasze serce. Bo owszem, mieć więcej pieniędzy, bardzo fajna sprawa. Być zdrowszym, super sprawa. Mieć dobre relacje z ludźmi, jak najbardziej wskazane. Jednak to wszystko dzisiaj jest, jutro może nie być, a koniec końców i tak przemija. Natomiast ta nadzieja w Jezusie Chrystusie nigdy nie przemija, ponieważ ona nie jest czymś ulotnym. Była zapowiedziana i się spełniła. Wszyscy sędziowie i królowie wskazują na Niego i to jest ta dobra nowina. W tamtych dniach, czytaliśmy, nie było króla w Izraelu. Ale 2000 lat temu przyszedł właściwy, prawdziwy król i wszystko się zmieniło. Teraz oczekujemy drugiego przyjścia naszego króla i jego panowania. Wspominamy pierwsze przyjście. Bez pierwszego nie byłoby drugiego. Bez pierwszego nie byłoby zbawienia. Bez pierwszego nie byłoby możliwości pojednania się z Bogiem, bo ono dokonało się tam na krzyżu. Tam Bóg zawarł z nami nowe, wieczne przymierze. Ale wspominając pierwsze przyjście, nie możemy doczekać się drugiego. I każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, w jego sercu, jego serce wyrywa się do tego spotkania, kiedy nasz Król powróci, kiedy się z Nim spotkamy, a wraz z Jego przyjściem dopełni się nasze odkupienie. Ale czy Jezus Chrystus jest twoim Panem i Królem? Czy poddałeś swoje życie Jego panowaniu, Jego królowaniu? Bo powiedzieć, no tak, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, Jezus Chrystus jest Królem Królów, Panem Panów, można mówić wiele rzeczy. Czy On jest twoim Królem? Czy On jest twoim Panem? Czy swoje życie poddałeś pod Jego królowanie, pod Jego panowanie? Czy może nie jesteś tego pewien? A może twoja odpowiedź brzmi nie. Nie jest moim królem. Nie jest moim panem. Nie poddałem mu swojego życia. Wierzę, że Bóg jest. Wierzę w tą historię, ale on nie jest tak naprawdę moim panem. Może chciałbyś to zmienić? Bo nie ma lepszego momentu jak właśnie Adwent, kiedy świętujemy przyjście pierwsze Pana Jezusa, ale kiedy też wspominamy drugi Adwent, czyli drugie przyjście Pana Jezusa. Więc proszę, porozmawiajmy o tym. Podejdź, proszę, porozmawiajmy. Nie zmarnuj tego pięknego czasu Adwentu, naszego wspólnego wspominania, wypełnienia zapowiedzi, przyjścia Wybawiciela i Króla, Pana Jezusa. Wreszcie wypełnienia się obietnicy przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem na samym początku Pisma Świętego, a spełniło się ono w Jezusie Chrystusie. Amen.